co czwarty człowiek w Koszalinie miał, ma albo będzie miał kryzys psychiczny. Co czwarty. Teresa Skibicka, sekretarz Stowarzyszenia Przystań Osób i Rodzin tych osób z problemami psychicznymi. To jest dramatyczna skala, która narasta. Warunki życia, stan ogólny, psychofizyczny naszych mieszkańców. To wszystko stwarza bardzo trudne warunki dla osób młodych i niekoniecznie nie radzących sobie z życiem. Rynek pracy wymusza niektóre zachowania takie, trudno je nazwać prozdrowotnymi. Nałogi, uzależnienia, to wszystko ma ogromny wpływ na zdrowie psychofizyczne. Trzeba o tym pamiętać, a jeśli już ktoś jest chory, to też się świat nie wali na głowę, bo są specjaliści. Trzeba, żeby wszyscy o tym wiedzieli, że możemy sobie z chorobą radzić i żyć w społeczeństwie, które umie z chorymi współżyć, współpracować i rozmawiać. W co czwartym domu chory. Trzeba się z tym pogodzić i nauczyć żyć. Pokazywać chorobę od strony humanizmu, człowieczeństwa.
Ania, co ci jest? Ja mówię, że nic. Słuchaj, no ty masz depresję. I ja się wtedy rozpłakałam. Właściwie nie wiedziałam nawet dlaczego. Ale to był taki okres, że ja chciałam po prostu się położyć i umrzeć. Albo żeby mnie po prostu nie było. Żeby mnie nikt nie widział. Stać się całkowicie niewidzialną. Wiedziałam, że to jest depresja. Ja po prostu chodziłam i nie wiedziałam, dlaczego jestem taka bez humoru, osowiała, nic mi się nie chce. Siedziałam, oglądałam telewizję, nie chciało mi się wychodzić do znajomych, nie chciało mi się nigdzie na żadne wycieczki wyjeżdżać, zero ruchu. Właściwie jakby tak zapadałam w sen taki zimowy. Wydawało mi się, że dużo mówię, ale chyba wcale nie mówiłam, tylko te myśli były gdzieś w środku, się jakoś kłębiły. To był taki okres, że ja chciałam po prostu się położyć i umrzeć, albo stać się całkowicie niewidzialną. I w zasadzie też uważałam po trochu, że ludzie mnie tak traktują jak niewidzialną, że coś się ze mną dzieje, nikt tego nie dostrzega, a jedynie co dostrzegają, to że ja jestem jakaś inna. Dzieci i mąż denerwowali się na mnie ciągle, że coś wydziwiam, że czegoś się czepiam, o co mi właściwie chodzi. Ja sama nie bardzo wiedziałam, o co mi właściwie chodzi. Szukałam tej przyczyny, nie wiedziałam, gdzie ona leży. No a leżała chyba w tym, że to był okres, kiedy z kobiety bardzo aktywnej, zawodowo również, przestałam tą aktywność zawodową jakby uprawiać, czyli straciłam pracę na własne życzenie, bo chciałam odpocząć. Ale ten odpoczynek nie bardzo mi posłużył po prostu. Ten bezruch, a z drugiej strony jeszcze posypało się trochę moje zdrowie. I to wszystko summa summarum doprowadziło do tego, że właściwie posypało się całe moje życie. Bo dzieci się ode mnie poodsuwały, mąż ode mnie odszedł. Znalazł sobie sympatyczną, uśmiechniętą, młodą kobietę. Natomiast ja zostałam sama w pustym domu. No miałam taki ból i żal. Miałam, bo wydawało mi się, że całą swoją osobą krzyczę. No pomóżcie mi, bo ja was potrzebuję. Natomiast zdawałam sobie też sprawę z tego, że przez 30 lat wcześniejszych po prostu przyzwyczaiłam ich do tego sama. Sama to zrobiłam, bo to nikt mi nie kazał. Bo ja pamiętam takie momenty, kiedy oni zwracali uwagę na mnie, a ja mówiłam, daj spokój, przestań, nie trzeba, tak? Nie trzeba. Zamiast dziękować za to, że fajnie, że okazujecie mi czy uczucie, czy dajecie mi prezenty, to ja mówiłam, nie trzeba, nie, dajcie spokój. No i posłuchali. Posłuchali. Żal był. Żal był i to był też taki moment, kiedy właściwie też w tych moich przyjaźniach jakichś to nastąpił trochę przełom, bo ze mną było trudno po prostu wytrzymać, kiedy ja byłam w tej depresji. No naprawdę, ja sobie zdaję z tego sprawę, że to jest trudno z takim człowiekiem wytrzymać, bo nie wiadomo, o co mu chodzi, jak on sam nie wie, o co mu chodzi. Tylko co się powie, to on na przykład płacze albo wzdycha. No ja taka byłam, tak robiłam i wiem o tym teraz. Długi czas miałam problem z takim wybaczeniem sobie błędów, które sama popełniałam wobec moich dzieci, wobec mojego męża i też wobec siebie samej jakoś. Ponieważ sobie nie mogłam wybaczyć, to też innych często punktowałam w związku z powyższym. Poczucie winy, że na przykład, że dzieciom się nie powodzi tak, jakbym chciała, czy one nie poszły taką drogą, która wydawała mi się dla nich najlepsza. Ja cały czas miałam poczucie winy, że to jest moja wina, że to one nie skończyły uczelni takich dobrych, czy to nawet, że mój mąż odszedł, to też była moja wina, bo to przecież... Jak to inaczej? Ja byłam taka okropna, ja siedziałam, nic nie robiłam, ja nie chciałam z nim wyjeżdżać, zaniedbałam go, tak? To, że tam 30 lat dbałam, to inna sprawa, ale ja tego nie widziałam. Poczucie winy przysłaniało po prostu wszystko. I tak się pogrążałam i właściwie nie bardzo wiedziałam, co mam ze sobą zrobić. Nie miałam środków do życia. Doszedł do tego alkohol, bo tak samemu jak się siedzi, to tak nic więcej nie ma. I pewnego razu obudziłam się rano i właściwie nawet nie wiedziałam, co się działo poprzedniego wieczora, bo wypiłam prawdopodobnie całą butelkę wódki, jeszcze weselnej mojego syna i pełno szkła było dookoła. I powiedziałam sobie, nie Anka, dosyć tego, basta, trzeba po prostu coś z tym zrobić. I poszłam szukać pomocy. Jako osoba religijna poszłam najpierw do poradni katolickiej. Psychologicznej, bo mówię, no psycholog będzie wiedział, co ze mną zrobić w ogóle, bo ja nie wiem, co ja mam zrobić. Natomiast to nie była taka właściwa pomoc, jakiej potrzebowałam, bo usłyszałam tylko, że może powinnam się więcej modlić, albo może powinnam pójść do spowiedzi. To nie była ta płaszczyzna. Nie mówię, że to jest coś złego, natomiast nie tego potrzebowałam. W końcu trafiłam do poradni zdrowia psychicznego. Może nie na najlepszego lekarza też trafiłam, natomiast on po prostu przypisał mi leki, bo najpierw poszłam do rodzinnego lekarza, który mi przypisał leki, natomiast one spowodowały, że ja trochę się uzależniłam od tych leków i potem, kiedy lekarz kazał mi zmniejszyć dawkę, ja i tak jej nie zmniejszyłam, bo po prostu ta mniejsza w ogóle mi nic nie pomagała, a po tej większej to był luz. Potem już pod kontrolą lekarza psychiatry zaczęłam brać leki, ale przede wszystkim też zaczęłam chodzić na terapię. To był bardzo ważny moment w moim życiu, ponieważ ja jestem taką osobą, że jak się już angażuję w coś, to całą osobą się angażuję. Więc jeśli postanowiłam, że wyjdę z tego doła, no to robiłam wszystko, żeby z niego rzeczywiście wyjść. I bardzo aktywnie zaczęłam żyć po prostu. Od nowa. Ludzie się boją terapii, bo sobie myślą, na terapię, no to się kojarzy im z jakąś leżanką, psychoanalizą i filmami amerykańskimi. Terapia to jest naprawdę świetna pomoc do tego, żeby rozpocząć to nowe życie. Z chorobą, czy w stronę wyleczenia, a czasami nawet, no niestety nie da się wyleczyć pewnych rzeczy, ale to bardzo pomaga po prostu w życiu taka terapia w tym okresie. Ja właściwie nie spotykałam się z żadnymi znajomymi, z nikim się nie spotykałam, tylko z moim terapeutą, zresztą młodym człowiekiem. W wieku mojego najstarszego syna miałam duże wątpliwości co do tego, czy to jest właściwa osoba, ale okazała się właściwą osobą, więc bardzo, bardzo mi ten człowiek pomógł, zwłaszcza, że on mi nic nie podpowiadał, niczego. I tak myślę, że powinien robić dobry terapeuta, który po prostu poprzez jakieś naprowadzanie i pytania powoduje, że człowiek sam zaczyna się zastanawiać, z czego wynikają takie czy inne jego zachowania, czy dlaczego on na przykład teraz czuje strach, a teraz czuje ból, a teraz czuje żal, a dlaczego się wścieka na te dzieci na przykład w tym momencie, dlaczego? Bo się na przykład boi. W ogóle to są takie czasami przedziwne odpowiedzi na te pytania, takie zaskakujące, że człowiek sam się nie spodziewa tego, że to odpowiedzią jest właśnie to, a nie coś innego. Lekarz mi powiedział, trzeba znaleźć swój sposób. Moim sposobem okazał się rzeczywiście rower. Bo jak coś mnie nosiło gdzieś, to ja po prostu wsiadałam na ten rower, jechałam niezależnie od pogody. Ja nawet zimą jeździłam rowerem. Robiłam 30, 40, czasami 50 kilometrów dziennie. Schudłam zresztą w tamtym okresie prawie 18 kilo, więc to taki był efekt bardzo pozytywny, przynajmniej jeden tej depresji. Ten wysiłek fizyczny dawał mi właśnie takiej mocy do walki z tymi nałogami, myślę. To mi bardzo pomogło, bardzo. Namówił mnie terapeuta na to, żebym pisała, żeby opisywać to, co czuję, te stany moje wszystkie, to, czego mi się chce właśnie w tym momencie. I w momencie, jak pisałam, to też człowiek pewne rzeczy inne zauważał. Ponaklejałam sobie po domu karteczki w różnych miejscach. Uśmiechnij się, podnieś głowę, plecy proste. No takie różne, które po prostu pomagały mi i to sobie spojrzałam, mówię, dobra, prostuję się, jestem mocna, dam radę. No i dałam radę. Zapisałam się do anonimowych alkoholików. Chociaż później po tych pierwszych krokach stwierdzono, że nie jestem osobą uzależnioną, na szczęście jeszcze. Natomiast trzymałam się tej terapii całą swoją osobą, dlatego że ta terapia bardzo dużo mi robiła. Wreszcie mogłam porozmawiać o swoich uczuciach, o tym, co we mnie jest, o wszystkich moich lękach. Bo ja przez długi okres właściwie zajmowałam się wszystkimi, tylko nie sobą. Cały czas ważne były dzieci, ważny był dom, ważni byli przyjaciele. Ważny był mąż i to, żeby oni wszyscy byli zadowoleni, zadbani, zabezpieczeni, zaopiekowani. Natomiast moje potrzeby były na szarym końcu i nawet niewiele o nich mówiłam, bo uważałam, że to i tak nie ma właściwie sensu. Natomiast myślę, że to, że potem wpadłam w taką depresję, kiedy już nie miałam się kim opiekować, to no co? No to też z tego powodu. Terapia moja trwała 3 lata. 3 lata były takie intensywne, bardzo. Po 3 latach uroczyście upiekłam jabłecznik i zaniosłam do poradni. Już wcześniej mi mój terapeuta mówił, że może byśmy już skończyli właściwie. Ja mówię, że nie, ja strasznie się bałam tego oderwania, bo to jak odcięcie pępowiny takie trochę było, nie? Już się spotykaliśmy coraz rzadziej, ale ja jeszcze mówię, jeszcze nie. No, jeszcze zostawiłam sobie furtkę, nie? Że jak będę potrzebowała, to mogę w każdej chwili zadzwonić i tą pomoc uzyskam. Natomiast 3 lata terapii, to było 3 lata intensywne. Natomiast myślę, że walka z depresją, tak naprawdę, to ona trwa cały czas. Ja nawet dzisiaj tak sobie pomyślałam, bo dzisiaj taki dzień jest deszczowy, taki łzawy, taki płaczliwy. Dzisiaj poszłam na zajęcia, na rehabilitację. Nie jestem jeszcze przez rehabilitantów tam rozpoznawana. Ci terapeuci po prostu tak mnie omijali wzrokiem i czułam się znowu niewidzialna od samego początku. Deszcz za oknem się snuje, szaro buro. Siedziałam nadąsana w kącie i w końcu jakaś tam praktykantka do mnie podeszła i zaczęła się mną zajmować. Znalazła mi miejsce, położyła, zaczęłam te ćwiczenia, a z radia sączyła się muzyka, jakieś nokturny Chopina. Po prostu mówię, nie no, zaraz zacznę płakać z tego wszystkiego. I usiadłam na tej kanapie i cała sala była pełna ludzi. I mówię na cały głos, no nie dość, że taki deszcz na dworze, taka brzydka pogoda, to jeszcze tu muzyka jakaś pogrzebowa. I wszyscy zaczęli się śmiać. Mi się też zrobiło lepiej, zmienili trochę muzykę. Ja taki sposób znalazłam, ja osobiście. Nie można się po prostu dać wciągnąć w ten wir. Trzeba być czujnym właściwie w każdym momencie, bo jak człowiek wchodzi w pewien okres swojego życia, kiedy właściwie tego życia już zostało mniej niż więcej, to tak często właściwie zaczyna się myśleć też i o śmierci, no pojawiają się choroby, to jest takie trudne do przejścia dla mnie osobiście, bo ja już nie mogę robić wszystkiego, co bym bardzo chciała, bo mnie hamuje ograniczenie mojego ciała. Natomiast nie można się temu po prostu poddać. Nie można się dać wciągnąć w ten swój smutek, w swoją nostalgię jakąś taką. Trzeba szukać ludzi, trzeba na siłę brać telefon, patrzeć, do kogo mogę zadzwonić, dzwonić, rozmawiać o pogodzie, o dzieciach, o wnukach, o psie, wszystko jedno o czym, ale mieć kontakt po prostu z ludźmi. Izolacja powoduje, że choroba się wtedy pogłębia i te stany depresyjne szybciej się pojawiają, bo człowiek nie ma odniesienia do innych ludzi i mu się wydaje, że już jest najnieszczęśliwszy na świecie i nikt już nie ma tak źle jak on. To się w ogóle rzadko zdarza, żeby ktoś miał takie porąbane życie. Natomiast jak się ma odniesienie do innych ludzi i widzi się, że po pierwsze, to może mało pocieszające, że ludzie mają gorzej, ale że ludzie potrafią z tego wyjść, że potrafią sobie z tym poradzić, że idą do przodu, że mają pomimo różnych nieszczęść, dalej mają poczucie humoru. To jest takie fajne.
A wystarczyło siły, żeby odzyskać rodzinę? Albo żeby rodzina odzyskała panią?
Myślę, rodzina mnie tak do końca nigdy nie straciła. Chociaż nie, bo ja teraz potrafię im okazywać bardziej uczucia, na przykład moim dzieciakom. A one wszystkie, tak, są przy mnie, bardzo mnie wspierają, bardzo mi pomagają. I wnuki, i dzieci. Męża nie udało mi się odzyskać, ale właściwie na tym specjalnie już w tej chwili nie boleję. Nawet uważam, że to nie było takie złe, bo mogę być teraz tym, kim naprawdę jestem. Nie muszę niczego udawać, nie muszę się specjalnie mocno jakoś starać. Robię po prostu to, co lubię. Jak jestem zmęczona, to nie robię. Mam ten komfort. To jest komfort. Brakuje mi czasami osoby takiej bliskiej, powiem, ale no mam przyjaciół, którzy, kiedy taka już jestem zdołowana, to mogę zawsze naprawdę zadzwonić, mogę pójść, możemy się spotkać. Nawet ostatnio jedna z moich koleżanek też rozpoczęła terapię z powodu depresji i teraz mamy o czym pogadać, bo ona też potrzebuje takiego wsparcia, więc się tak nawzajem trochę wspieramy.
No i w tej chwili jest pani prezesem spółdzielni, w której pracują osoby właśnie z problemami psychicznymi.
To są choroby, które w większości nie są w ogóle uleczalne, natomiast osoby biorą leki, więc mogą normalnie funkcjonować i się sprawdzają jako pracownicy, bo choroba nie dyskwalifikuje do tego, żeby prowadzić normalne życie. Można, tylko naprawdę trzeba przede wszystkim chcieć, bo jak ktoś jest leniwy, to czy on jest zdrowy, czy on jest chory, to on będzie leniwy. Jeżeli ktoś lubi na przykład pracować w ogrodzie, to niezależnie od tego, czy on... Ja teraz nie mogłam w ogóle chodzić, to o kulach chodziłam do ogrodu, żeby coś tam poplewić, bo ja to lubię po prostu i chcę to robić, nawet jak nie bardzo mogłam. Także mi się wydaje, że trzeba walczyć i starać się o tą świadomość, że nawet ja, jeżeli jestem chory, to są różne środki do tego, żeby z tego wyjść. Bo niektórzy rzeczywiście nie mają odwagi pójść po pomoc, bo ta osoba musi pójść do poradni psychiatrycznej, tam się zarejestrować i usiąść z tymi ludźmi w poczekalni. To jest bardzo trudny moment, bo ja pamiętam ten moment, kiedy po raz pierwszy to zrobiłam. Mi tam było trudno wytrzymać w tej poczekalni w ogóle, bo sobie zdawałam sprawę z tego, że te wszystkie osoby wokół mnie to mają problem ze zdrowiem psychicznym. I jakieś to nie było dla mnie łatwe. Ale trzeba to przełamywać i przede wszystkim nie czekać do momentu, kiedy już się właśnie odechciewa żyć i kiedy człowiek nie widzi celu dla swojego życia. Trzeba się ratować, bo jesteśmy ważni, jesteśmy potrzebni, mamy swoje dzieci, swoje rodziny, które nas na pewno kochają, a o czym często zapominamy i jakby nie zawsze w to wierzymy, wtedy, kiedy jesteśmy w depresji na przykład.
Być może ludzie z problemami psychicznymi boją się właśnie tej etykietki, chory psychicznie.
No, taka możliwość istnieje. Przez długi okres właściwie też się bałam przyznać, że ja się leczę. Niewielu osobom o tym mówiłam, że biorę leki na depresję, bo wydawało mi się to czymś wstydliwym. A teraz sobie myślę, no ale właściwie dlaczego ja tak myślałam? Nie mogę tego zrozumieć. Nie wiem. Natomiast choroby psychiczne inne, typu na przykład schizofrenia, no już są taką sprawą bardziej wstydliwą i ludzie często to ukrywają po to, aby właśnie nie zostać opieczętowanym. No ten to już jest stracony, tak? To już jest, boję się użyć takich słów, ale czubek na przykład, nienormalny. Jego by trzeba zamknąć w zakładzie na przykład. A to nieprawda. Oczywiście często choroba powoduje, że człowiek się trochę inaczej zachowuje. Natomiast to nie upoważnia innych ludzi do tego, żeby takiego człowieka w jakiś sposób dyskryminować już i wyłączać poza margines społeczny. Bo jeżeli ci ludzie pracują, utrzymują się, spotykają, mają też swoich przyjaciół, to czym oni się różnią od nas? No niczym. To, że ktoś nie ma ręki na przykład, albo że ma cukrzycę, której nie widać, albo chorobę serca jakąś ciężką, której też nie widać. No a tutaj czasami jest tak, że chorobę widać. No i trudno. Widać to widać. Cieszę się, że trafiłam przez przypadek właśnie na środowisko osób chorujących psychicznie, bo trafiłam jako stażystka do biura Stowarzyszenia Przystań, które wspiera właśnie osoby chorujące psychicznie. I w ten sposób się związałam z tym stowarzyszeniem i z tymi ludźmi, bo to też mi pozwoliło samej zobaczyć, że ja nie do końca jestem tolerancyjna, że nie do końca potrafię zaakceptować też inność niektórych osób, a jednocześnie pomogło mi to przełamać właśnie ten mój stereotyp, który miałam w sobie. Nie było to też proste, bo też miałam takie wyobrażenie, że osoba chorująca psychicznie może być osobą przede wszystkim niebezpieczną. Tak mi się wydawało, czemu teraz zdecydowanie zaprzeczam i z czym się nie zgadzam. Po prostu dlatego, że poznałam te osoby. I wiem, że jeżeli są właściwie prowadzone przez lekarza, jeżeli same siebie pilnują, biorą leki, mają wsparcie rodziny, mają wsparcie stowarzyszenia, są między ludźmi, pracują, są takimi samymi pracownikami jak każdy inny, jeśli tylko chcą pracować. Ja wydałam swoje pierwsze. Dałam pani książkę? Nie? A to pani dam jeszcze. Jeszcze chyba mam, bo było 200 sztuk, ale już mało zostało. Namówili mnie znajomi na to, żeby... Ponieważ ja zawsze pisałam jakieś wiersze, gdzieś tam chowałam do szuflady. Kiedyś nawet miałam swój wieczór autorski na Górze Chełmskiej, ale na ten wieczór autorski nawet mój mąż nie przyszedł, chociaż był zaproszony. On nie akceptował jakoś tego, więc ja to zarzuciłam kompletnie. W tym okresie, kiedy zaczęłam się zmagać i wychodzić z choroby, postanowiłam po prostu poszukać tego, co dla mnie ważne, a to było dla mnie ważne, więc te wiersze wyciągnęłam. Pokazałam człowiekowi, który się na tym zna, żeby zobaczył, czy to w ogóle coś jest. I on zorganizował mi takie spotkanie w domku Kata wtedy. I namówili mnie, żebym wydała tomik. Ja nie miałam pieniędzy, natomiast zaczęłam te wiersze wysyłać na konkursy. Okazało się, że jakieś nagrody zaczęły spływać, nawet jakieś pieniądze zarobiłam na tym. Więc zaczęłam tak te pieniądze składać, ktoś mi tam coś dołożył, przyjaciele nowi, bo się pojawili nowi znajomi, nowi przyjaciele, podokładali mi trochę też, no i wydałam książeczkę swoją, z której jestem bardzo dumna, bo tak mi się wydaje, że to jest właśnie taki efekt całej terapii, ten zbiór moich wierszy, zresztą nosi tytuł Mam w sobie siłę, wiersze spod gruszy, grusza tu za oknem rośnie.
Droga do drugiego człowieka jest jedyną, jaką naprawdę warto przebyć. Nigdy nie wiadomo, co jest u jej kresu. Jakie łąki pełne kwiatów, jakie słońca, jakie skarby.
No, tak właśnie jest. Tak właśnie jest. U tego kresu jest po prostu dobre, szczęśliwe życie. Ostatnio dostałam bardzo dużo życzeń i sobie pomyślałam, że jakby te wszystkie życzenia miały się spełnić, to ja bym była taka zdrowa, taka szczęśliwa. Miałabym tyle miłości, tyle wszystkiego, co najlepsze, naprawdę same skarby. A potem sobie pomyślałam, że właściwie to naprawdę jestem osobą, której niczego nie brakuje. Owszem, ja mam może takie materialne jakieś problemy. Natomiast tak, mam naprawdę kochającą rodzinę, dzieci, wnuki. Mam kochających przyjaciół, którzy o mnie myślą, kiedy widzą, że coś mi jest ciężko, starają się ze wszystkich sił mi pomóc. I robię to, co lubię. Mam to swoje miejsce na ziemi, ten mój dom, który bardzo kocham, ogród, który sadziłam, uprawiałam, a który teraz mój najmłodszy syn też się nim opiekuje, bo ja już nie bardzo mam siłę. Natomiast naprawdę u kresu tej drogi, tych zmagań jest fajne życie. Takie spokojne, dobre i warto nad tym popracować, żeby tam dojść. Warto.